Jarosław Kaczyński został wybrany prezesem Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Polska prezydencja w Unii Europejskiej dobiega końca. W sobotę zwięczują Polski Dzień w Brukseli. W faktach również siatkarskie emocje. Dziś ostatnie mecze turnieju Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge. Jarosław Kaczyński pozostaje szefem Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę podczas kongresu partii został wybrany na prezesa po raz piąty z rzędu. W wypowiedź starego, nowego prezesa PiSu wsłuchiwał się nasz dziennikarz Michał Radkowski.
Przekonywał, że musi walczyć o zwycięstwo partii w najbliższych wyborach parlamentarnych.
Polska musi się zmienić. Ten czarny okres, który w tej chwili przeżywamy, chociaż już słońce się pojawia, musi się skończyć. Musi się skończyć, bo Polska musi być, musi trwać.
Według prezesa PiS tylko zwycięstwo za dwa lata pozwoli nadrobić Polsce dystans, który dzieli nas od innych państw europejskich. Jednocześnie Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jeszcze w trakcie obecnej kadencji Sejmu jest w stanie prowadzić rozmowy o stworzeniu rządu, który miałby zastąpić gabinet Donalda Tuska.
Aktualny obraz faktów.
Donald Trump skrytykował izraelską prokuraturę za kontynuowanie procesu korupcyjnego premiera Benjamina Netanyahu. Zdaniem prezydenta USA postępowania wobec Netanyahu utrudnia negocjacje pokojowe z Hamasem i Iranem. Amerykański przywódca nazwał działania prokuratury polowaniem na czarownicę i zaapelował o zakończenie procesu. Izraelski sąd odrzucił wniosek Netanyahu o zawieszenie rozprawy, które mają być kontynuowane mimo trwających konfliktów w regionie. Netanyahu jest pierwszym urzędującym premierem Izraela, oskarżonym o korupcję, oszustwo i nadużycia zaufania. Stolica Belgii w sobotę była biało-czerwona. W tamtejszym parku 50-lecia odbyła się największa w tym roku polonijna impreza plenerowa, która była zwieńczeniem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Były wyroby regionalne i występy polskich artystów, między innymi zespołu pieśni i tańca Mazowsze.
Mazowsze już jest któryś raz z kolei w Brukseli, a my akurat pierwszy raz. Jesteśmy od 3 lat w zespole, więc tak pierwszy raz jesteśmy na wyjeździe tutaj.
Jesteśmy z grupy historycznej Watacha Rycerska. Jesteśmy w strojach XVII-wiecznych. Pokazujemy, jak to właśnie nasza szlachta polska wyglądała.
Powiedziałaby pani, co pani tutaj serwuje? Babkę ziemniaczaną po mazowiecku, pasztet wieprzowo-drobiowy, bigos ze słodkiej kapusty i skwaśnej, pączki twarogowe. Także do wyboru, do koloru serdecznie zapraszamy.
Z zaproszenia skorzystała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgin. 1 lipca przewodnictwo w Unii obejmie Dania. Teraz zostawiamy na chwilę politykę. Od 26 czerwca w Starych Jabłonkach trwa turniej Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge w siatkówce plażowej. Dziś finały i jak podkreśla dyrektor turnieju Tomasz Dowigiało, emocji nie zabraknie.
Postanowiliśmy, żeby ta niedziela była taka trochę, że tak powiem, bogatsza w te mecze. Zazwyczaj to były 4 spotkania. W tym roku również półfinały męskie odbędą się w niedzielę z rana. A następnie 4 mecze finałowe, 2 mecze o trzecie miejsce i 2 mecze o pierwsze miejsca, także ta niedziela będzie arcyciekawa, dodając do tego jeszcze gości zaproszonych, gości artystycznych, sportowców znanych, zaproszonych przez DJ-a Ucho, to myślę, że w ogóle warto się tutaj pojawić. Mecz finałowy, dobrze pamiętam, o godzinie 16:00 mecz, to jest ten ostatni mecz, który rozegramy w Starych Jabłonkach w tym roku.
Wszystkie mecze obejrzycie za darmo. Wracamy teraz do sobotniej rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM i zaczynamy od cytatu. W Polsce mamy taką sytuację, że formalnie nie ma trójpodziału władzy, twierdził wiceprezes PiSu Patryk Jaki.
To co zrobić, panie pośle, żeby ten chaos prawny w Polsce przerwać? Bo no, widzimy obaj i pewnie nasi słuchacze tym bardziej, że dzieje się coś złego, tak? Że jedni uznają jeden sąd, drudzy mówią, że tego sądu nie ma. Potrzeba jakiegoś okrągłego stołu prawnego w Polsce? Czy pan by przy takim stole usiadł i chciał zabrać głos?
Znaczy nie, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że my już mamy ustrój ustanowiony przez Konstytucję z 97 roku i ja nie jestem zwolennikiem tego ustroju, dlatego że, znaczy tego ustroju ustanowionego z 97 roku, dlatego na przykład, że on dzieli władzę wykonawczą w taki sposób, że Polska jest państwem w stosunku do tych najważniejszych mało sterownym, to znaczy na przykład w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, gdzie władza wykonawcza jest w jednych rękach, u nas jest podzielona. I stąd biorą się te wszystkie problemy i to jest świadomie zrobione przez postkomunistów. Dlatego ja wolałbym, żeby ten ustrój wyglądał inaczej. Ale Są dwie drogi. Pierwsza to jest przywrócenie tego, co mamy w tej konstytucji zapisane, dlatego że to jest jednak ustrój trójpodziału władzy z pewnymi bezpiecznikami, które polegają na tym, że na przykład jeżeli mamy jakieś wątpliwości do interpretacji konstytucyjnej, to w Polsce, nie wszędzie, ale w Polsce według konstytucji jest stworzony Trybunał Konstytucyjny na przykład, tak? W Polsce mamy w tej chwili taką sytuację, że nie ma trójpodziału władzy. Znaczy Tusk zlikwidował trójpodział władzy.
Nie, formalnie jest.
Nie ma trójpodziału władzy.
Nie, no formalnie jest.
Nie
jest.
Ma trójpodziału władzy. Formalnie jest i można do niego, i dlatego odpowiadając na pana pytanie, można by było wrócić do tego 97 roku, ale nie ma już trójpodziału władzy, bo trójpodział władzy polega na tym, że wszystkie władze siebie równoważą. Jeżeli przedstawiciele trzeciej władzy, tak jak Gersdorf, Safian i inni, wzywają do tego, że tak naprawdę to premier ma zdecydować o opublikowaniu uchwały o zaprzysiężeniu prezydenta, czyli przedstawiciele trzeciej władzy wzywają do tego, żeby oddać władzę wykonawczej, to jest pewien symbol tego wszystkiego, ale nie tylko. No jeżeli władza wykonawcza ma prawo do tego, aby decydować o tym, znaczy nie ma prawa, ale decyduje o tym, które wyroki przestrzega, a które nie przestrzega, to jest naruszenie trzeciej władzy. Tusk też naruszył drugą władzę, ale generalnie nie ma trójpodziału władzy, więc to jest tak, nie ma kontroli konstytucyjnej, Tusk to wszystko zlikwidował, zabrał im pieniądze, więc odpowiadając na pana pytanie, można albo powrócić do tego ustroju, który mamy z 97 roku uchwalonego przez tę konstytucję, albo można myśleć o nowym rozwiązaniu ustrojowym, czego ja jestem gorącym zwolennikiem. Uważam, że Polska zasługuje już na nowy, trwały, dobry ustrój.
Dobrze.
I jeżeli pan pyta o okrągły stół, no to ja nie wyobrażam sobie, znaczy jest to bardzo trudne do wyobrażenia, że szczególnie z ekipą tą z postkomunistycznymi korzeniami, która obecnie rządzi, będziemy w stanie dojść do jakiegoś porozumienia, dlatego że w ich interesie jest chaos, dlatego że oni chcieliby wrócić do tego systemu, który jest w Europie, czyli systemu takiego, gdzie nie jest właściwie, gdzie nie jest jasne dla obywateli, kto rządzi, bo wtedy rządzą ci, którzy mają przewagę tą...
Rządzi na marginesie Platforma też, a to jest w dużej mierze partia postsolidarnościowa, ale zapytam jeszcze o tą konstytucję. Żeby cokolwiek zmienić, to trzeba mieć 307-308 posłów w parlamencie. To jest bardzo dużo. Skąd wziąć tak dużą większość, żeby cokolwiek zacząć dyskusję o zmianie?
Jakbym złośliwie odpowiadał, to powiedziałbym, że dać jeszcze więcej rządzić Tuskowi i jeszcze większe zasięgi dać TVP w likwidacji. No, oni są bardzo oni są na bardzo dobrej drodze, żeby doprowadzić do tego. Już wczorajszy sondaż, zresztą nie można powiedzieć, że prawicowej sondażowni, pokazuje, że jesteśmy blisko, prawica jest blisko większości konstytucyjnej. Więc pytając jak, no to Polacy odpowiadają. To znaczy dali szansę Tuskowi jeszcze raz, bo twierdził, że będzie rządził inaczej, okłamał ich we wszystkich fundamentalnych sprawach i dlatego już Polacy sami skłaniają się.
Z kim rozmawiać o zmianie konstytucji, skoro z tym rządem nie, z tą koalicją nie?
Czy ja uważam, że Platforma...
PiS i Konfederacja trochę za mało.
Ja uważam, że Platforma po tym szurskim szaleństwie dotyczącym tego, że wybory zostały sfałszowane, bo kamraci to sfałszowali i...
To mówią o Mangierty. Chociaż rzeczywiście jest członkiem Platformy.
To znaczy, no i za tym szła narracja też Tuska, który oczywiście jakąś ambiwalencję wykazywał, ale to jednak nie zmienia...
Ale wczoraj już zmienił zdanie.
Wczoraj już zmienił zdanie, wcześniej nie. Wczoraj po tym sondażu zmienił zdanie. Natomiast to jednak nie zmienia
sondażu,
to,
że
jest... Znaczy, ja jestem przekonany. Znaczy, to jest jedyna rzecz, która go powstrzyma. No przecież nie po swojej wizycie w Europie, która zrobiła dokładnie to samo w Rumunii. Ja mówię, my mamy taką tendencję do narzekania na w ogóle na Polaków, na nasze państwo i tak dalej, ale to jest świetna rzecz, że Polacy nie dali sobie zrobić tego, co w Rumunii, bo Tusk to szykował. Więc
ale
to jest raz.
Co konkretnie? No bo tam była zmiana kandydata, tam były wybory od nowa. A co u nas mógł szykować?
Znaczy nie, oni szykowali unieważnienie tych wyborów. To jest oczywiste, że oni wszystko to robili po to, żeby pokazać, że...
Publicystycznie to jest śmiała teza, ale ma pan jakieś dowody na to?
Nie, no dowodów jest bardzo dużo. No to po co prokuratura Bodnara, po spotkaniach z Tuska, z Tuskiem kwestionowała taką liczbę wyników wyborów, mimo że nie było tego żadnych podstaw. Tam, gdzie były podstawy, trafiły do Sądu Najwyższego. Zresztą skończyły się tak, jak się skończyły. Plus te wszystkie ich enuncjacje wyborcze, plus TVP w likwidacji, która jest całkowicie zarządzana przez nich. Więc dowodów na to, że oni to szykowali, jest bardzo dużo. Jestem przekonany, że oni to szykowali, tylko Polacy ich powstrzymali. I z tego powinniśmy się cieszyć, że nawet ludzie z tamtej strony, którzy nie chcą głosować na prawicę, mówią, że nie zgadzają się na to, aby skręcać wyniki wyborów.
To kończąc temat,
własne państwo.
Jest pan pewien, że 6 sierpnia dojdzie do zaprzysiężenia? Bo właśnie prezes Gersdorf mówił, że mogą być tutaj różne jeszcze warianty z tego tego dnia?
Znaczy, z Tuskiem pewien oczywiście niczego nie mogę być, natomiast widać, że jednak chyba będzie się bał przeprowadzić akcję rumuńską i to dobrze, dlatego że, tak jak mówiłem, to po wyniku wyborów Polaków, ale nawiązując do pana pytania, to znaczy my w tej chwili mamy po prostu tragiczną sytuację na granicy z Niemcami. To, co się w tej chwili dzieje, to jest szoki skandal i to, co robią rządzący w tej sprawie, to jest coś niebywałego. Dlatego, że tak, że ja przypomnę, że Niemcy nam ponad dekadę temu nawołali do Europy, w Europie, żeby wszyscy przyjmowali migrantów. Co więcej, wykorzystali te swoje narzędzia, takie jak TSUE, mimo że było jasne, że w sprawach migracji podejmujesz decyzję jednomyślnie, to oni wykorzystali TSUE, żeby podjąć tą decyzję większością kwalifikowaną. I kiedy Polska, jako jedna z niewielu państw, protestowała, żeby przyjmować tych migrantów, oni to siłą narzucili. I dzisiaj, kiedy się okazało, że po tylu latach to właśnie Polacy mieli rację, to oni bezczelnie zbierają tych migrantów i odsyłają ich do tych, którzy mieli rację.
No to co by pan zrobił, gdyby pan był dzisiaj w rządzie?
Zamknął
granicę?
Ale to jest banalnie proste. Skoro Niemcy zamknęli sobie strefę Schengen bezprawnie, to my powinniśmy zrobić to samo. Na co my w ogóle czekamy? To jest tak, że przecież my wiemy. To znaczy, to już są doświadczenia wszystkich państw.
Ale co, postawić zasieki, znów zamknąć granicę?
Tak, zamknąć granicę. Znaczy, zrobić dokładnie to, co Niemcy zrobili. Znaczy, jeżeli oni robią to, to my... Znaczy, co to w ogóle jest za sytuacja, w której kibice muszą pilnować granic naszego państwa? Przecież my wszyscy wiemy, jak to się kończy. To znaczy, jeżeli Straż Graniczna mówi, że przyjmuje tych imigrantów i puszcza ich w Polskę, każe im się meldować raz w tygodniu na komendzie, no to, przepraszam bardzo, no, kto wierzy w to, że oni tam raz w tygodniu
przychodzą? Tylko zamknięte granice to jest tragedia dla wielu osób, którzy na przykład dziś mieszkają w Polsce, ale pracują w Niemczech i na odwrót.
Tragedia to dopiero, panu powiem, tragedia to dopiero będzie, jeżeli my tego nie przerwiemy, dlatego że są doświadczenia z innych państw. Ogromna ilość gwałtów, przestępstw. Niemcy coraz więcej wydają na bezpieczeństwo wewnętrzne. No, były takie lata, że te wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne zbliżały się do wydatków na Bundeswehr. Przecież dlatego, bo nie mogli sobie poradzić z migrantami. I dzisiaj bezczelnie oni nam tych migrantów odsyłają.
To wrócę. Jeśli za jakiś czas PiS dojdzie do władzy, co zrobi z tym problemem na granicy?
Granice trzeba będzie, jeżeli Niemcy będą dalej przywracali te kontrole, to my robimy dokładnie to samo. Żadnego migranta nie przyjmiemy.
To będzie
bierzecie
wojna.
To, co mnie interesuje bezpieczeństwo polskiego państwa. Ja nie wiem na jakiej zasadzie, skoro prawo jest dla wszystkich takie samo w Unii Europejskiej, Niemcy sobie mogą odsyłać nam migrantów, tym bardziej, że tak jak mówiłem, myśmy od początku mówili, że my ich nie chcemy. To oni ich zapraszali i oni ich chcieli. I teraz sytuacja, w której jakby filmy pokazują, że na przykład oni przywożą naszej Straży Granicznej. Nasza Straż Graniczna w ogóle zupełnie bez żadnego protestu odbiera tych migrantów. Wie pan, to jest tak niebywały skandal, że to się w głowie nie mieści. I to jest tak, że za chwilę...
Ale minister Duszczyk mówi, że nie przyjmiemy już nikogo, bo jesteśmy nasyceni, tak? Że może nie będzie tak źle.
Oni ciągle to mówią. Ja przypominam, że Tusk mówił, nawoływał do tego, żeby nie głosować w referendum, bo on się tym zajmie. Widać, że kłamał w tej sprawie, tak samo jak w innych sprawach. A sprawa migracji to nie są żarty. Ja wracam ze Skandynawii, ja widziałem, jak tam było. To są rzeczy, które jeżeli duża część migrantów trafi tutaj, to są rzeczy, których nie da się łatwo rozwiązać. Dlatego, że niedawno rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywała do tego, aby nie dość, że migrantom dać spokój i dać im zabezpieczenie socjalne, to jeszcze wzywali do tego, aby pozwolić im ściągać rodziny. I tak się dzieje na Zachodzie.
Podobnie. Mówi pan dzisiaj teraz jak Grzegorz Braun. To jest zapowiedź jakiejś takiej większej koalicji w przyszłości?
Bardziej chyba w takim razie inni politycy mówią tak jak ja. Dlatego, że w tej sprawie ja jestem konsekwentny w Parlamencie Europejskim, mimo ostracyzmu, który mnie spotykał w związku z tym, i mówię regularnie o tym, że trzeba zatrzymać nielegalną migrację. Ona niszczy Europę.
Usłyszał Krzysztof Ziemiec od swojego gościa, wiceprezesa PiS-u Patryka Jakiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.